Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż konteneryzacja. Jest to 6. odcinek, a zarazem odcinek specjalny, ponieważ dzisiaj po raz pierwszy w moim podcaście wystąpi gość. Do tej pory wszystkie odcinki nagrywane były tylko przeze mnie. Dzisiaj mamy premierę odcinka z udziałem specjalnego gościa i tym gościem jest Marek Zając, mój kolega z zespołu Capgemini. Marek jest software architektem, ale więcej szczegółów już sam Wam opowie. Cześć Marku.
Cześć, witam. No to jak już wspomniałeś, nazywam się Marek, na co dzień pracuję jako software architekt. Zajmuję się tworzeniem rozwiązań w oparciu o chmurę Azure. No i prowadzę bloga IT w chmurach, na który zapraszam.
Dokładnie, ja również was zapraszam na bloga Marka. Marek skupia się właśnie na rozwiązaniach chmurowych, a temat dzisiejszego odcinka to kontenery w chmurze Microsoft Azure. Marku, jak zapatrujesz się na rozwiązania, jakie oferuje nam Microsoft, jeżeli chodzi o kontenery? Czy zdarzyło ci się czegoś używać tak na taką szerszą skalę, czy jesteś z czegoś zadowolony, a może wręcz przeciwnie, jesteś z czegoś niezadowolony, jeżeli chodzi o chmurę od Microsoftu?
No to jeżeli chodzi o kontenery, to mamy dość szeroki wybór tutaj usług azurowych, które pozwalają nam na hostowanie, na uruchamianie aplikacji w kontenerach. Taką chyba dwiema takimi, z których ja używam na co dzień i chyba są takimi najpopularniejszymi usługami, to jest Azure Container Instance i App Service. No i do tego musimy też dołożyć jeszcze popularnego AKS, czyli Azure Kubernetes Service, zarządzana usługa Kubernetesa. Ale myślę, że to AKS no to jest używany głównie do rozwiązań dużych, przynajmniej powinien być używany do rozwiązań dużych i takich, które wymagają orkiestracji tych kontenerów, wymagają zarządzania tym wszystkim. I które no służą, które obsługują duże natężenie ruchu, duży ruch, duże obciążenia. Jeżeli nie mamy takiej aplikacji, czy nasza aplikacja jest mniejsza, no to z powodzeniem możemy sobie wykorzystać właśnie App Service czy Azure Container Instance do hostowania aplikacji. Oczywiście, jeżeli nie potrzebujemy tych zaawansowanych mechanizmów, jakie nam dostarcza Kubernetes, a w większości nie potrzebujemy.
Okej, do Kubernetesa jeszcze sobie wrócimy, na pewno wrócimy sobie jeszcze bardziej szczegółowo. Ja bym chciał przejść poprzez te wszystkie usługi, jakie są dostępne w chmurze Microsoft Azure. Zacznijmy sobie od Container Registry, bo jest to, że tak powiem, chyba najczęściej stosowane rozwiązanie, gdyż po prostu no, każdy projekt potrzebuje jakiegoś repozytorium na obrazy. No i Azure tutaj jest na pewno jedną z opcji, nawet jeśli nie korzystamy na co dzień z tej chmury, dajmy na to, potrzebujemy jedno centralne miejsce do przechowywania obrazów, to również możemy pokusić się o wybór właśnie rozwiązania od Microsoftu. Też jest fajna opcja zintegrowania tego z wirtualną siecią, z prywatną wirtualną siecią. I dzięki temu, gdybyśmy nie chcieli na przykład dawać dostępu na świat do tego repozytorium, to przez taki mechanizm, który się nazywa Azure Private Link, jesteśmy w stanie spiąć to repozytorium i przypisać prywatny adres IP i na przykład inne zasoby, które będą znajdować się w chmurze, będą mogły do tego repozytorium obrazów się dobić, natomiast z zewnątrz już niekoniecznie. Oczywiście z reguły to jest tak, że chcielibyśmy mieć łatwy dostęp do repozytorium, po prostu chcielibyśmy zrobić push z dowolnego komputera, ale czasami są projekty, w których to bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie, no i na pewno ta możliwość ograniczenia ruchu z zewnątrz też jest tutaj warta podkreślenia.
W ogóle sama usługa Private Link w Azure to jest no ma niesamowity potencjał i daje duże możliwości, bo możemy w ten sposób, o którym wspomniałeś w kontekście ACR-a, to możemy też izolować inne usługi, czyli jeżeli mamy aplikację w App Service, jeżeli mamy bazę danych w Azure SQL, jeżeli mamy Azure Key Vault, no bardzo dużo usług w tej chwili wspiera Private Linka i dzięki temu możemy właśnie bardzo ładnie, łatwo integrować się z rozwiązań albo ukrywać je przed dostępem z zewnątrz, przed dostępem publicznym, albo właśnie integrować się z jakimiś rozwiązaniami on-premises poprzez bramki VPN czy chociażby Express Route, jeżeli mamy takie rozwiązanie, jak takie połączenie do sieci, do naszej sieci on-premises, nie? Więc to jak najbardziej.
Ja akurat jestem świeżo, że tak powiem, po doświadczeniach z private linkami i właśnie tak jak wspominałeś o SQL-ach, to integrowałem Postgresa poprzez te private linki, czyli temat był taki, że ktoś wdrażał sobie Postgresa w Azure, natomiast nie był on dostępny z zewnątrz, był on dostępny tylko dla jakichś tam innych zasobów będących w Azure pod prywatnym adresem IP. I na tej samej zasadzie właśnie możemy zrobić to wcześniej wspomniane repozytorium obrazów i w ten sposób na przykład jakoś sobie tym zarządzać, jeżeli będzie taka konieczność. Okej, myślę, że poza tym warto też jeszcze wspomnieć o jakichś innych benefitach, jakie płyną tutaj z repozytorium obrazów. Mowa tutaj też o podpisywaniu obrazów, tak zwany image signing, to również jest dostępne w obrębie tego repozytorium. Jest to plan premium, który oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest premium i kosztuje więcej. Dodatkowo w tym planie premium mamy też replikację pomiędzy regionami, czyli gdybyśmy pracowali nad jakimś projektem, który na przykład zespoły rozproszone są w kilku regionach na świecie, to też tutaj jest taka opcja, żeby sobie to ustawić. Czy o czymś jeszcze, Marku, zapomniałem?
Nie, chciałem tylko dodać do tego, co powiedziałeś właśnie o tej georeplikacji. To jest to naprawdę fajny feature, nie tylko z tego powodu, że mamy repozytoria zreplikowane po różnych regionach Azure, ale też dzięki temu, że pracujemy tak jakby mamy jeden punkt wejścia, nie musimy zarządzać tym z różnych miejsc, tylko mamy jedno miejsce w Azure, z którego kontrolujemy wszystkie nasze repozytoria, nieważne gdzie one się znajdują, więc to też jest fajny feature, że możemy, mamy takie scentralizowane zarządzanie tymi obrazami z jednego miejsca, nie musimy wiedzieć pod jakim adresem gdzieś tam dane repozytorium się znajduje, także to też jest super, nie?
Dokładnie. Myślę, że tutaj już sporo powiedzieliśmy na ten temat, to też warto było wspomnieć o tej replikacji mimo wszystko. Wiadomo, to pewnie sprawdzi się przy większej skali, natomiast postawiłbym tutaj chyba kropkę, jeżeli chodzi o repozytorium obrazów, ponieważ mam jeszcze inne usługi, o których warto wspomnieć, a nie chciałbym, żeby ten odcinek jakoś się bardzo przeciągał, dlatego idźmy sobie dalej, Marku. Teraz chciałbym poruszyć temat Azure Container Instances, czyli takiej usługi, która pozwala już nam te kontenery uruchamiać. Mieliśmy Azure Container Registry do przechowywania obrazów, teraz finalnie możemy z tych obrazów skorzystać właśnie z wykorzystaniem usługi Azure Container Instances. Ogólnie pytanie do Ciebie, Marku, czy miałeś okazję z tego może korzystać, bo ja osobiście jeszcze nie i tak jestem ciekaw, jak się Ty na to zapatrujesz.
Tak, miałem okazję i jest to fajna usługa, ma swoje plusy i ma swoje minusy. No, niewątpliwym plusem usługi Azure Container Instances jest to, że nadaje się do pozwala bardzo szybko uruchomić kontener. Wystarczy, że wydamy jedno polecenie z Azure CLI, bardzo szybko dostajemy działa i dostajemy, zostaje przydzielona infrastruktura, zostaje uruchomiony ten kontener.
Mhm.
I jest to bardzo fajne, bardzo szybkie, bardzo fajne, bardzo, bardzo wydajne. Podobnie mamy możliwość integracji z siecią wirtualną poprzez private linki, czyli możemy przypisać im adres z sieci prywatnej. No ale minusem tej łatwości jest to właśnie, że znaczy spotkałem się z tym, że wiele osób sobie wyobraża Azure Container Instance jako taki Kubernetes Lite. Przez co ludzie mają no, takie dość wygórowane oczekiwania w stosunku do tego, czym ACI jest, a czym nie jest. No bo na pewno no, trzeba powiedzieć o tym, że Azure Container Instances nie służy do orkiestracji kontenerów. Nie mamy tutaj natywnej wprost, nie mamy możliwości natywnej orkiestracji kontenerów, to jak to robi Kubernetes. Autoskalowanie chociażby jest takim przypadkiem. Są w internecie, można sobie wyszukać propozycje rozwiązań tego autoskalowania poprzez integrację na przykład z Logic Appsami. Znaczy nie tyle może poprzez integrację z Logic Appsami, co znaczy, no w pewnym sensie tak, że mamy Azure Monitor i pod to mamy podpięte tam metryki, alerty, które wyzwalają pewne akcje w Azure Logic Appsach.
Okej, okay. Ale to jest pewnie taka proteza bardziej niż coś, co byś polecał.
Dokładnie, to jest taka proteza, nie? No bo tu mamy, z jednej strony mamy tutaj ten kontener, mamy jakiś Azure, mamy potem Azure Monitor, mamy do tego Logic Appsy, które są tym takim orkiestratorem i zarządzają całą tą pracą kontenerów. No jest to takie no, dorabianie sobie trochę roboty moim zdaniem. I może powiem to, gdzie mi się sprawdzają Azure Container Instances, to są aplikacje, które nie wymagają długiego cyklu życia. Azure Container Instances wbrew pozorom też jest drogi i jeżeli będziemy mieli kontener, który będzie zużywał odpowiednio dużo CPU i RAMu, może się na koniec miesiąca okazać, że będzie nas to kosztowało drożej niż analogiczna, niż hostowanie tej samej aplikacji w App Service, nie? Więc też na ten temat można spotkać dużo, dużo artykułów, jak to minimalizować, jak optymalizować tamte koszty, ale to, gdzie mi się sprawdzają właśnie container instances, to są takie krótko czy niedługo żyjące aplikacje, jakieś batch joby, usługi przetwarzania danych, gdzie muszę wystartować kontener na kilkanaście sekund, kilkanaście minut, po czym on się usypia, znika, jest nieaktywny, nie generuje mi kosztów, jeżeli jest potrzeba, to znowu wstaje, znowu robi swoją robotę, znowu znika i to jest fajne, szczególnie jak dodamy do tego możliwość, że Azure Container Instances są rozliczane co do sekundy.
Okej, czyli podsumowując temat, do czego można by zastosować takiego Azure Container Instance, do jakichś takich właśnie cyklicznych tasków, które się wykonują gdzieś tam na przykład raz dziennie albo kilka razy dziennie, albo na przykład do testów też jest to fajna opcja. Jest też integracja z Docker Compose'em i można bezpośrednio wdrażać ze swojego komputera, najczęściej ze swojego laptopa w dzisiejszych czasach, na do chmury bezpośrednio już na tą instancję. Tutaj Microsoft nawiązał współpracę z firmą Docker i tak też powstało takie specjalne rozwiązanie pozwalające na wdrażanie kontenerów bezpośrednio z poziomu Docker Compose'a, czyli powiedzmy sobie mamy lokalny plik, który używamy u siebie do testów i nagle chcielibyśmy go na chwilę komuś zaprezentować, czyli cały ten nasz projekt, który dziś sobie lokalnie odpaliliśmy, jesteśmy w stanie za pomocą tego samego Docker Compose'a uruchomić właśnie w tej usłudze. No i co ciekawe, oferuje ta usługa nam też publiczny adres IP z jakąś nawet, powiedzmy, domeną. Oczywiście to jest jakaś ta domena z dopiskiem coś w stylu Azure Container .io. Natomiast do takiego, do jakiejś prezentacji na szybko, do jakiegoś pokazania czegoś, nie wiem, dajmy na to na jakimś spotkaniu, nawet pierwszych spotkaniach z klientem, gdzie chcemy coś zaprezentować na szybko, no to też jest pewnie jakaś ciekawa opcja, warta rozważenia. Dobra, to tutaj stawiamy kropkę w temacie Azure Container Instances. Lećmy sobie teraz do Function Appy, ponieważ Function App, mimo że jest to, może nie syndrom, szukam tu odpowiedniego słowa, ale Function App to taki wyznacznik serverless. To z czasem serverless i tak przechodzi do działania w kontenerach, że tak powiem. Oczywiście nie jest to jedyna opcja, natomiast warto o tym wspomnieć, że Function App, taki pierwszy zamysł był taki, żeby umożliwić wykonanie kodu bez użycia serwerów, czyli typowy serverless. No i w tej chwili do tego serverlessa doszły kontenery. Ja czasami słyszę takie porównanie, co jest lepsze, czy serverless, czy kontenery, albo co jest lepsze, czy VM-ki, czy kontenery. No i zawsze odpowiadam, że takie porównanie jest bardzo trudne, bo te, czy to serverless i kontenery, albo czy VM-ki i kontenery, to te dwa rozwiązania świetnie współgrają właśnie ze sobą i ich połączenie daje jeszcze lepsze efekty, więc ich porównywanie to jest takie, powiedzmy, troszkę śliskie i warto po prostu wiedzieć, kiedy co użyć, a nie próbować na siłę jakiegoś rozwiązania porównywać, czy ono jest lepsze, bo to wszystko pewnie zależy, jak to się w naszym świecie IT mówi. Co tutaj, Marku, możemy powiedzieć jeszcze o tych function appach? Ja się spotkałem z takim ich wykorzystaniem, że można było uruchomić tą function appę właśnie z obrazu dockerowego i w ten sposób to wykorzystać. Czy ty miałeś może jakąś okazję się z tym zmierzyć w jakiś inny sposób?
Nie. Nie z racji tego, że jakoś nie miałem sytuacji, w której bym miał jakiś zysk z tego, że uruchamiam function appy w kontenerach właśnie przez Azure Functions. Na pewno takim jednym z głównych minusów tego rozwiązania jest to, że uruchamianie kontenerów jest możliwe tylko w planie premium, przez co nie możemy tutaj skorzystać z możliwości, jakie daje nam serverless i cały plan oparty o konsumpcję. Przez to właśnie, że używamy tego planu premium, no to ponosimy cały czas koszt z góry jakiś tam. Nie jest duży w skali miesiąca, ale niezależnie od tego, czy nasza funkcja działa, czy nie działa, no to ponosimy jakiś tam koszt przez to, że ona jest w ciągłej gotowości. Kto używa Azure funkcji, no to na pewno jest mu znane takie zagadnienie jak cold start, czyli ten czas rozgrzania się tej funkcji od momentu przyjęcia requestu do momentu, w którym ona zostanie obsłużona, nie? Aż zostaną zaalokowane odpowiednie zasoby. Więc tutaj tego nie mamy, bo przez to, że tu mamy ten plan premium, to ta funkcja jest gotowa cały czas do obsługiwania żądań.
Dokładnie. No i tak naprawdę więcej tutaj nie mam za bardzo o co cię zapytać, bo tak jak odpowiedziałeś, to jest taki podstawowy minus tego rozwiązania. Fajnie wiedzieć, że coś takiego jest możliwe. Zobaczymy, jak to się będzie pewnie rozwijać w przyszłości. Natomiast jeżeli potrzebujemy naprawdę odpalić jakiś kawałek kodu i zależy nam na kosztach, no to pewnie łatwiej będzie to zrobić, może nie łatwiej, ale taniej będzie to zrobić po prostu w tradycyjny sposób, czyli wywołać tą function appę bez użycia tutaj kontenerów.
Też mi się tak wydaje.
Mam do ciebie jeszcze takie w sumie pytanie, ponieważ nie każdy z słuchaczy podcastu pracuje z chmurą Microsoft Azure i fajnie by było też jeszcze wytłumaczyć, czym ta function appa tak naprawdę pod spodem jest. Gdybyśmy mieli o niej opowiedzieć bez związku z kontenerami, ponieważ jest to taka usługa, która gdzieś na początku w ogóle tych kontenerów nie wykorzystywała. No i to gdzieś tam dopiero z czasem się pojawiło wraz z wzrostem popularności kontenerów. Co, jak byśmy mogli wytłumaczyć komuś, kto nigdy nie pracował z chmurą Azure, czym jest ta function APA?
Znaczy generalnie sam koncept, idea niewiele różni się od tego, co możemy spotkać u innych dostawców, takich jak Amazon czy Google. Generalnie idea function as a service, no bo tutaj to o tym mówimy, jest... No, za function as a service kryje się buzzword o nazwie serverless. Nie chcę tu wchodzić w dywagację, czym jest serverless, a czym nie jest, bo to jest też ciekawa dyskusja, bo gdzieś tam ten serwer i tak musi być, więc to nie do końca jest serverless, ale generalnie sprowadza się to do tego, że mamy jakiś kawałek kodu, tą wspomnianą funkcję, którą wdrażamy do usługi typu function as a service w Azure Azure Functions i tyle. I nie musimy się martwić o to, o infrastrukturę pod spodem. Infrastruktura pod spodem zostanie nam dostarczona przez dostawcę. Nie musimy martwić się skalowaniem, nie musimy się martwić tym, że nagle nam się, nie wiem, będziemy mieli jakiś skok ludzi do naszej aplikacji i ruch wyskoczy o kilkaset procent w górę. Nie musimy myśleć tutaj o tym, żeby być przygotowanym specjalnie na to skalowanie tej usługi, która będzie obciążona, no bo to się stanie pod spodem, czyli w momencie wzrostu ruchu w usłudze zostanie utworzona, zostanie zmodyfikowana, szukam takiego dobrego słowa, zostanie dostarczona nam do działania infrastruktura, która będzie w stanie obsłużyć ten ruch i po zmniejszeniu się tego ruchu automatycznie ta infrastruktura też się zmniejszy. Także no to jest taka podstawowa idea tego, czym jest function as a service, czyli jakiś kawałek kodu, na przykład, nie wiem, wyślij e-mail, cokolwiek, jakiś prosty kawałek logiki biznesowej, który może się skalować automatycznie w górę, w dół. No i no, w tym modelu serverless płacimy za zużycie, czyli za to, ile razy nasza funkcja została wykonana, jaki był czas jej trwania, i tak dalej, czyli wspomniany już wcześniej model oparty o konsumpcję. No, także myślę, że to jest podstaw.
Okej, to tutaj sobie stawiamy kropkę. Wydaje mi się, że dość obszernie tutaj ten temat wyczerpaliśmy. Lećmy sobie dalej. I tutaj przechodzimy do takiego tematu, w zasadzie jednego z dwóch, który... można by powiedzieć, nadaje się już na produkcję. Przynajmniej moim zdaniem. Ciekaw jestem, jakie jest twoje zdanie. I na początek weźmy sobie na warsztat App Service. Czy twoim zdaniem App Service nadaje się na produkcję, do hostowania jakichś aplikacji biznesowych?
No, zdecydowanie. I na poparcie tej tezy wydaje mi się, że jest to chyba jedna z najpopularniejszych usług obecnie, jeśli chodzi o najpopularniejszych, najszerzej, przynajmniej jak ja się spotykam, rozmawiam z ludźmi, z programistami, architektami, obserwuję rozwiązania, które oni tworzą, które oni uruchamiają, no to widzę, że w tych rozwiązaniach właśnie bardzo często wykorzystują app serwisy do hostowania kontenerów, więc no, na pewno jest to jeden z najpopularniejszych sposobów, szczególnie gdy nie potrzebujemy tak rozbudowanej infrastruktury, jaką jest Kubernetes, jakim jest klaster Kubernetesa. Jeżeli mamy, no to już powiem tak z mojego doświadczenia i z tego, jak ja realizuję takie projekty, no to Kubernetes jest ostatnią...
Doświadczenia są najlepsze.
Tak, no to Kubernetes jest ostatnią usługą, no może nie będzie to brzmiało zbyt nowocześnie, ale no Kubernetes jest ostatnią usługą, jakiej chcę używać do hostowania aplikacji. Nie? Większa, bardzo dużo aplikacji, mam też na swoim koncie wdrożenie aplikacji w Kubernetesie, więc, ale no, tak jak mówię, no, większość aplikacji, z którymi ja się spotkałem, które projektowałem, tworzyłem, czy moi koledzy tworzyli, bez problemu mogły zostać wdrożone tylko i wyłącznie właśnie poprzez app-serwisy, bez konieczności stawiania tego kombajnu, jakim jest Kubernetes, bo postawić klaster, no przy Kubernetesie sobie pewnie o tym powiemy szerzej, no, ale no, postawić klaster Kubernetesa jest prosto. W Azure mamy do tego jedno polecenie w celi, więc klaster możemy postawić sobie bardzo szybko. Nie?
Mhm, dokładnie. Te smaczki może sobie zostawmy jeszcze na za chwilę. Natomiast chciałbym Ci tutaj przerwać i wrócić jeszcze do app serwisu, mianowicie chciałbym Cię podpytać, co gdy mamy na przykład aplikację, która się składa z kilku kontenerów, na przykład jakaś klasyka typu frontend, backend, do tego jakaś kolejka, może jakiś vault, może coś do logowania, jak to tutaj wygląda, czy mamy możliwość hostowania tego właśnie w app serwisie?
No i ja generalnie składam się do tego, że baza danych to jest, jeżeli mamy taką możliwość, czyli no to bazę danych trzymamy jako, korzystamy z pasów. Jeżeli jesteśmy w chmurze, mamy dostęp, potrzebujemy skorzystać z jakiejś usługi bazodanowej typu PostgreSQL czy SQL Server, no to na pewno najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj wybranie usługi natywnej, czyli Azure SQL czy Postgres w Azure czy coś innego. I
ja oczywiście się z tym zgodzę, tylko tak wtrącę dwa słowa. Zgadzam się oczywiście, może za chwilę potem powiemy sobie dlaczego. Natomiast baza danych to jedno, a na przykład takie usługi typu, nie wiem, co tam jeszcze może być. No nawet ten frontend i backend, to już mamy dwa osobne kontenery, plus do tego może coś, w zasadzie pewnie w Azure znajdziemy odpowiednik do każdej usługi, którą możemy gdzieś tam w kontenerze zapakować, taka z takich popularnych, bo są mi kolejki i są mi... Są jest i monitoring i tak dalej, i tak dalej. Więc ciężko mi tak na szybko jakiś przykład przytoczyć, no ale skupmy się nawet na tym klasycznym podejściu, czyli frontend plus backend w dwóch osobnych kontenerach. Czy app service to uciągnie na przykład? I czy się do tego nadaje?
Znaczy, no, znowu powiem, że ja jestem zwolennikiem rozłożenia tego na dwie osobne usługi, czyli osobny app service, osobny app service z kontenerem do części backendowej i osobny kontener do części frontendowej.
Okej, czyli app service, dobra praktyka jest taka, żeby jeden app service to była jedna aplikacja, jeden na przykład ten kontener. Czy to jest właśnie taka dobra praktyka według Ciebie?
No ja tak staram się tworzyć, bo staram się tak projektować rozwiązania właśnie, żeby te komponenty, które wdrażam, były jak najbardziej niezależne od siebie, dzięki czemu mam osobną możliwość skalowania tutaj, osobną możliwość skalowania tutaj, więc ja preferuję takie podejście, aczkolwiek no tak jak no, już wspominasz, czy tam już nawiązujesz do tego, app service nie wyklucza tego, żeby uruchomić kilka kontenerów w ramach jednego app service'u, no ale no, musimy się liczyć tutaj z tym, że z ograniczeniami czy bardziej z minusami takiego rozwiązania, nie? Że w momencie, jeżeli nam uruchomimy sobie, nie wiem, w jednym app serwisie przykładowo bazę danych i do tego aplikację. Taki klasyczny przykład, czyli mamy kontener z WordPressem i kontener z bazą danych dla WordPressa. No to w sytuacji, jeżeli nam cały app serwis padnie, no to nam pada jedno i drugie. Jeżeli mamy jakieś, nie wiem, joby, które korzystają z bazy danych i tak dalej, gdzieś uruchomione na innych usługach, no to mamy problem. No i podsumowując, jeżeli możemy sobie, znaczy ja to lubię patrzeć tak, że jeżeli mamy aplikację, która złożona nawet z osobnych komponentów, być może z osobnych kontenerów, ale tworzących jedną całość, czyli nie zależy mi na tym, że jak jeden kontener padnie, to drugi też może paść, nie? Jeżeli mam taką sytuację, że jestem z tym ok, że jeżeli mi padnie upservice i przez to mi padną te 2-3 kontenery, które są uruchomione w ramach tego upservice'u, no to ok, to mogę to tak zrobić, ale jeżeli moim celem jest niezależność i jak najlepsza separacja tych usług i nie mogę sobie pozwolić na to, że w momencie, jeżeli mi padnie jeden upservice, to pada mi też drugi i trzeci, znaczy jeden kontener mi pada, to pada mi też drugi i trzeci, tylko ten drugi i trzeci kontener muszą działać, bo są wymagane do czegoś tam jeszcze, no to w tym momencie bym takiego rozwiązania z tym, żeby uruchamiać te trzy kontenery w ramach jednego upserwisu raczej unikał. No i teraz idąc dalej, no znowu, jeżeli potrzebuję osobnego skalowania dla tych kontenerów, jeżeli one się skalują równomiernie, tak, czyli no to mogę je włożyć w jeden upserwis i będzie ok. Jeżeli one się skalują, czy potrzebuję niezależnego skalowania na jednym, drugim, trzecim, no to znowu rozsądniejszym jest uruchomienie tych kontenerów w osobnych upserwisach i tak dalej, nie? Więc tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, no, co chcę osiągnąć i na jaki kompromis jestem w stanie iść, czy tam coś się stanie dla mojej aplikacji, jeżeli mi padnie upserwis, prawda?
Ja się z tobą zgadzam w 100% absolutnie. Wyznajemy, że tak powiem, te same zasady, jeżeli chodzi o podejście do tworzenia oprogramowania. I to też pokazuje, że warto czasami pomyśleć szerzej, a nie na siłę pchać się w jedno rozwiązanie z jakiegoś powodu, bo ktoś tak powiedział. Warto właśnie czasami zastanowić się, co tak naprawdę ta aplikacja robi, co się stanie, gdy na przykład jeden kontener nam padnie, czy to jest na tyle krytyczne, że możemy sobie pozwolić na niedziałanie całego upserwisu, który na przykład składa się z tych kilku kontenerów, czy na przykład chcemy, by pomimo tego, że padnie nam jeden kontener, nadal pozostałe działały. No i zawsze takie też podejście rekomenduję, dokładnie takie jak o którym ty wspominałeś. Także
tak. I jedną jeszcze taką opcją, która mi teraz przychodzi do głowy, gdzie można wykorzystać tą możliwość, że możemy, to się nazywa w Azure multi-container app, że właśnie możemy uruchomić te kilka kontenerów w jednym app serwisie, to jest no, development, czy tam szybkie testowanie, powiedzmy, aplikacji. Nie? Tak jak wspomniałeś przy okazji Azure Container Instance, tam też mamy container groups, gdzie możemy deployować za pomocą Docker Compose'a no, jedną komendą kilka kontenerów na szybko, nie? Więc tak samo tutaj na przykład, jeżeli też do tego się to może przydać, nie chcemy mieć, nie wiem, 3-4 upserwisów, tworzyć 3-4 upserwisów tylko po to, żeby przetestować sobie aplikację w chmurze, no to na potrzeby developmentu, jakichś tam testów takich wewnętrznych, możemy sobie to uruchomić w ramach jednego upserwisu, potestować, działa, dobra, fajnie. I tyle, nie? Ale no, do produkcyjnych rozwiązań, czy bardziej, czy choćby nawet jakichś tam stagingowych, no to raczej jednak tutaj bym unikał, może nie unikał, ale no, bym ostrożny, nie? I tak jak powiedziałeś, dobierałbym rozwiązanie w zależności od tego.
Od problemu.
Tak, od problemu, dokładnie.
Dobra, to podsumujmy sobie temat upserwisu. Nadaje się na produkcję jak najbardziej, tylko odpowiednio trzeba tego podejść, no tak jak już wspominaliśmy. Można rozrzucić kontenery po kilku upserwisach i potem to spiąć w całość, co jest jak najbardziej możliwe. Fajnie też się sprawdza do testów, do czegoś pokazania na szybko. Możemy skorzystać właśnie z tej opcji multi-container i na szybko coś wdrożyć, po prostu pokazać światu, gdy zachodzi taka potrzeba.
Jeśli mogę tylko wspomnieć szybko, bo teraz mi właśnie też przypomniało się odnośnie upserwisów w kontekście Azure Container, w kontraście do Azure Container Instance, to w upserwisach, jeżeli hostujemy kontenery w upserwisie, no to mamy bezpośrednie wsparcie dla terminacji dla TLS Termination, czyli możemy bardzo łatwo podpiąć pod swój certyfikat pod App Service. W przypadku Azure Container Instance nie mamy tego dostępnego natywnie, musimy się posiłkować przez jakieś sidecary i tak dalej, czyli jest to więc znowu to jest taki ten plusik, ten argument za użyciem tego produkcyjnie, to jest właśnie no, wsparcie dla TLS Termination. Nie?
Mhm. Jak najbardziej cenna uwaga i fajnie, że jeszcze o tym wspomniałeś. Dobra, to teraz myślę, że już możemy sobie postawić kropkę i lećmy do Kubernetesa, ponieważ już czas nasz nagli, więc no, nie możemy nie poruszyć Kubernetesa. No, w dzisiejszych czasach to po prostu myślę, że nie można tego zrobić, by nie poruszyć Kubernetesa, więc lećmy z tym Kubernetesem. Więc na początek parę słów może ode mnie, żebym też ciągle tutaj, Marku, cię nie męczył i dodał coś od siebie. Na początek, co jest ważne, jest to instancja Kubernetesa tak naprawdę zarządzalna przez Microsoft. Na pewno benefitem przede wszystkim głównym jest to, że cały control plane jest zarządzany właśnie przez Microsoft i nie musimy go utrzymywać samemu. My skupiamy się tak naprawdę na worker nodach i na naszej aplikacji i zarządzaniu całą orkiestracją, natomiast wszelkie aktualizacje, wszelkie zarządzanie control plane'em, czyli tymi płucami Kubernetesa, siedzą po stronie Microsoftu, co jest tak naprawdę największą zaletą ogólnie chyba chmurowych Kubernetesów, bo to do łatwych zadań raczej nie należy. Mam tutaj na myśli cały cykl zarządzania czy samego bezpieczeństwa komponentów tych kluczowych Kubernetesa. Dajmy na to zabezpieczenie API serwera, zabezpieczenie bazy etcd i tak dalej, i tak dalej. To wszystko dostajemy, że tak powiem, korzystając z tego rozwiązania. No i to tak naprawdę powinno być takim pierwszym czynnikiem, w kierunku którego powinniśmy patrzeć, gdy na przykład robimy ewaluację, jakie rozwiązanie wziąć do naszego projektu, czy na przykład pójść w on-premise i czy chcemy i czy mamy zasoby ludzkie, nie lubię tego określenia, ale czy mamy odpowiednich ludzi, którzy będą potrafili tym klastrem kubernetesowym się zająć i go samodzielnie utrzymać, czy po prostu chcemy dostarczyć wartość biznesową i użyć coś, co już w pewnym stopniu jest zarządzane dzięki chmurze. Co jeszcze bym dodał, to ten klaster jest zgodny, klaster Kubernetes, czyli dokładnie usługa, która nazywa się Azure Kubernetes Service, jest zgodna z CNCF-em, czyli organizacją, która tak naprawdę zrzesza wszystkie inne narzędzia i zrzesza organizacje, firmy wokół świata Cloud Native. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, w odcinku numer 5, w którym opowiadałem, czym jest Cloud Native i czym zajmuje się organizacja CNCF, tak więc Azure Kubernetes Service jest właśnie certyfikowaną wersją Kubernetesa przez właśnie organizację CNCF, jest również zgodna z kilkoma takimi standardami. Takim najpopularniejszym to jest standard ISO, który gdzieś tam pewnie większość z nas kojarzy. Są tutaj też inne jakieś standardy typu SOC, PCI, DSS i tak dalej, ale powiem szczerze, ja tych standardów nie znam, mi najbardziej się kojarzy standard ISO i to gdzieś tam, powiedzmy, utkwiło mi w głowie. To, co jeszcze pamiętam, to wspomnę, to integracja z Azure Active Directory, czyli również gdy jesteśmy gdzieś bliżej związani z chmurą od Microsoftu, i możemy wykorzystać tutaj to, co już mamy, czyli Active Directory do zarządzania dostępem. Też fajnie się integruje to z monitoringiem i z narzędziem do logowania, choćby nawet taką usługą dostępną w chmurze Azure jak Monitor for Container Health, to tak się nazywa, ciężko mi to właśnie jakoś przetłumaczyć. No i to, co już wspominaliśmy kilkukrotnie, integracja z prywatną wirtualną siecią, czyli tak zwany VNet Integration, dzięki któremu możemy tego Kubernetesa odizolować od internetu, umożliwić komunikację po prywatnych adresach IP, spiąć to choćby nawet właśnie z jakimś on-premise za pomocą wcześniej wspomnianych Express Route i tak naprawdę mieć taką hybrydę, co tak naprawdę w większych organizacjach, z tego co widzę ostatnio, jest bardzo popularne. Część usług pracuje sobie w chmurze, a część gdzieś tam danych i tego rodzaju rzeczy jest przechowywana w infrastrukturze gdzieś klienckiej, czyli w tym tak zwanym on-premise. No, rozgadałem się trochę, Marku. Wybacz mi proszę, ale czy jeszcze tutaj na pewno coś pominąłem i chętnie jeszcze tutaj wysłucham twojego, że tak powiem, zdania na temat tej usługi. Co tutaj jeszcze warto by było wspomnieć w tym temacie?
No to tutaj jeśli chodzi o tą część, powiedzmy, azurową, bo nie chciałbym wchodzić tutaj w szczegóły tego, jak Kubernetes działa i sam w sobie, bo to jest dość rozległy temat, więc możemy tutaj...
Skupmy się na Azurze.
Tak, więc możemy powiedzieć kilka takich ciekawostek odnośnie tego, jak jest zaimplementowany, czy jak integruje się Kubernetes z pozostałymi usługami azurowymi. I jedną z takich ciekawszych rzeczy to na pewno jest Container Insights, czyli to, co powiedziałeś, monitorowanie kontenerów, czyli usługa scentralizowana, tak naprawdę usługa tego monitorowania wykorzystująca Azure Monitor, gdzie wszystkie informacje, wszystkie metryki, wszystkie dane lądują w jednym miejscu. I później możemy sobie w bardzo łatwy sposób te metryki raportować, monitorować, ustawiać alerty, co też może być dla niektórych wdrożeń ciekawą alternatywą do rozwiązań zewnętrznych, typu na przykład Prometheus, Grafana. Tego typu narzędzia monitorujące, no, które musimy sobie ogarnąć sami, to mając klaster w Kubernetesa w Azurze, możemy właśnie się podpiąć pod Azure Monitor i wykorzystać możliwości, jakie nam daje Azure Monitor do monitorowania naszego klastra, więc na pewno jest to ciekawa opcja. No już abstrahując od tego, czy chcemy się wiązać z tym konkretnym rozwiązaniem do monitorowania klastra, bo być może mamy jakieś inne standardy w firmie, albo nie chcemy wiązać się z jednym dostawcą i chcemy mieć tą niezależność, że możemy uruchomić klaster w takim mniej więcej w podobnej konfiguracji zarówno w AWS-ie, jak i w Azurze.
Domyślam się, że masz tutaj na myśli tak zwany vendor lock-in, o którym ostatnio było głośno ze względu na Parlera, choćby nawet.
No na przykład, nie? Jest to jeden z przykładów, dlaczego vendor lock-in jest zły, ale no z drugiej strony, czy jest naprawdę tak zły? No ciężko powiedzieć, nie? No nie do końca.
Dokładnie, tutaj są zdania podzielone, ja też nie do końca jestem pewien, czy jest zły, czy nie jest zły. Jak się na to pierwszy raz popatrzy, to się wydaje, że jest zły, no z drugiej strony. Chcąc zrobić wszystko uniwersalnie, to tak naprawdę effort byłby pewnie 3 razy większy, albo i 4, a sama migracja z jednej chmury do drugiej też nie jest banalna, jak sam pewnie wiesz.
Dokładnie. No to też zależy o czym mówimy. Czy mówimy o migracji jakiegoś prostego środowiska, prosto niewielkiego klastra, czy mówimy o migracji no, całej infrastruktury, powiedzmy, nie, no, przedsiębiorstwa. No, weźmy sobie na przykład taki no, klasyczny już przykład, tak, na przykład klasyczny przykład Netflixa, który, jeśli mnie pamięć nie myli, w całości działa na AWS-ie.
Też tak słyszałem.
To nie jest ten. Nie jestem pewien, czy taką łatwą rzeczą byłoby podjęcie dla CEO i CTO Netflixa, podjęcie decyzji, no, od jutra idziemy do Azura, nie? Także no, to też ty tak powiedziałeś, nie? To też zależy od skali rozwiązania i tego, jak bardzo, ile jesteśmy w stanie poświęcić pracy, ile jesteśmy w stanie poświęcić czasu na to, żeby się uniezależnić od dostawcy, co jest trudne, no bo chociażby ten monitoring wspomniany, no tutaj go dostajemy tak naprawdę, możemy kilka kliknięć i mamy monitoring gotowy. Skonfigurowanie całego monitoringu na Prometeusie, potem Grafana i tak dalej, i tak dalej. No to jest to trochę więcej pracy niż kilka kliknięć w Azure portalu, żeby się podpiąć pod Azure Monitor. Więc no tutaj musimy sobie ocenić, na ile ten vendor lock-in jest dla nas zagrożeniem, na ile mamy możliwości w zespole na to, żeby takie rozwiązanie wdrożyć i później je też utrzymywać, no bo to też im więcej takich dedykowanych rozwiązań, dedykowanych usług, aplikacji uruchomimy, no to musimy się liczyć z tym, że musimy je utrzymywać. Nie? Jeżeli wykorzystujemy usługi tam natywne czy specyficzne dla danego dostawcy chmurowego, no to tutaj mamy to wsparcie zapewnione przez dostawcę. Jeżeli decydujemy się na uruchomienie podobnych usług samemu, no to musimy dbać o to, żeby one działały, musimy odpowiednio skonfigurować, utrzymywać i tak dalej, więc no.
Czyli klasyka, tak zwana klasyka. Albo rybki, albo akwarium, prawda?
Tak, trzeba sobie to dokładnie przemyśleć, nie? Co jest dla nas lepsze.
Okej, dzięki Marku. Teraz pytanie, który Kubernetes jest lepszy? Czy ten od AWS-a, czy ten od Azura? To jest pewnie pytanie, które zadaje sobie wiele osób i ja mam pewne zdanie na ten temat, a które pewnie za chwilę powiem. Chciałbym jeszcze posłyszeć, jakie jest twoje zdanie. Dajmy na to, który Kubernetes jest lepszy? Czy ten od Google'a, czy ten od Amazona, czy ten od Azura? To jest takie standardowe pytanie, które się gdzieś pojawia praktycznie wszędzie na jakichś tam meetupach i tak dalej. No, który Kubernetes użyć?
A ja mógłbym spytać, której chmury użyć? Czy AWS-a, czy Azura, nie?
Dokładnie. I znowu mamy takie samo zdanie w tej kwestii, no bo to jest właśnie pytanie, no a jaką chmurę? Jaka chmura jest lepsza, no nie? No i myślę, że tutaj nie ma co tego tematu ciągnąć dalej. Po prostu do jakiej chmury jesteś bardziej przywiązany, którą chmurę lepiej znasz, to po prostu łatwiej będzie ci użyć tej wersji Kubernetesa. I tutaj chyba bym postawił kropkę, bo nie ma się tutaj za bardzo co w tym temacie rozwodzić. Dobrze, Marku, czy coś jeszcze w temacie Kubernetesa?
No właśnie chciałem powiedzieć, nie, że na pewno są tam pewne smaczki, wiadomo, no takie już niskopoziomowe, ale generalnie no dla uruchamiam aplikację w AKS-ie, uruchamiam aplikację w EKS-ie, czyli w Amazonowej odmianie i tu mi się z tą dobrze pracowało, więc być może no nie trafiłem na jakieś większe problemy z tutaj i tutaj. No, możliwości tych klastrów są porównywalne. No wiadomo, jeżeli ktoś będzie wyciskał, starał się wycisnąć Kubernetesa do ostatniej kropli, to tam się pewne różnice znajdą. Jeżeli jesteśmy takim.
Ale ile to jest procent rynku tak naprawdę? Większość projektów to jest branie Kubernetesa po to, żeby było, a nie żeby wycisnąć z niego wszystkie soki. Więc myślę, że to jest promil osób.
Dlatego, że jeżeli jesteśmy takim casualowym, że tam powiedział, użytkownikiem Kubernetesa i nie potrzebujemy go tam tweakować, to tak naprawdę nie ma różnicy większej tutaj z mojej perspektywy.
Dobra, w temacie Kubernetesa chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy na webinar, który będzie poświęcony tematyce, od czego zacząć naukę Kubernetes. I ten webinar odbędzie się gdzieś w połowie kwietnia. Nie ma jeszcze oficjalnej daty, w drugiej połowie kwietnia. Natomiast już teraz zachęcam Cię do wzięcia udziału. Będzie to taki webinar pokazujący, od czego zacząć, bo to tak naprawdę często jest największy problem, jak z tym Kubernetesem zacząć i od czego zacząć naukę. Więc zapraszam do zapisów na webinar w kontenerach.pl/live. Tam będzie można się zapisać. Data webinaru jeszcze nie jest znana, ale na pewno to będzie druga połowa kwietnia i wszystkie szczegóły tam gdzieś pewnie znajdziecie, jak już będziecie na tej stronie. Okej, Marku, myślę, że czas już powoli, że tak powiem, nasz zaplanowany dobiega końca, więc chciałbym tylko jeszcze wspomnieć o jednej ostatniej usłudze, która jest związana z kontenerami w Azurze, czyli Red Hat OpenShift. Jest to taka usługa, która pozwala uruchomić znowuż wersję OpenShifta. Teraz warto by powiedzieć, co to jest OpenShift. No, OpenShift to jest taka platforma do zarządzania Kubernetesem, czyli jeszcze większa jeszcze abstrakcja niż sam Kubernetes. I to już jest rozwiązanie absolutnie dla jeszcze większej skali niż pewnie sam Kubernetes, ale ma też sporo takich fajnych feature'ów, o których pewnie warto gdzieś pamiętać. No jest to cały taki ekosystem tak naprawdę. OpenShift to jest cały tak naprawdę ekosystem przeznaczony dla kontenerów od Red Hata. No i w Azurze jesteśmy w stanie go, jeżeli bardzo lubimy chmurę Azure, a lubimy też Red Hata, no to na przykład jesteśmy w stanie sobie to uruchomić właśnie w chmurze i spiąć to na przykład z jakimiś innymi usługami, jeżeli jesteśmy gdzieś tam przywiązani do chmury od Microsoftu. Marku, ja bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku i za to, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo, bardzo mi było miło Cię tutaj gościć. Jak wspominałem, jesteś, że tak powiem, pierwszym gościem w tym podcaście, także tym bardziej bardzo się cieszę, że nagrywam to z Tobą, ponieważ już znamy się kilka lat, pracujemy razem, więc bardzo mi miło Cię tutaj było gościć. I co? Raz jeszcze zapraszam do wzięcia udziału w webinarze w kontenerach.pl/live. No i Marku, Twoje kilka słów na koniec, jeżeli masz jeszcze coś do dodania.
Więc tak, no ja również dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło za to, że miałem okazję być i tą przyjemność być pierwszym gościem. No i co mogę powiedzieć? No, polecam podcast, polecam szkołę Dockera. Tak jak Damian powiedział, znamy się nie od dzisiaj, więc jestem w stanie poświadczyć za niego całą swoją osobą, więc tak.
Duże słowa, dzięki Marku wielkie. Raz jeszcze dzięki za przyjęcie zaproszenia. I to tak naprawdę wszystko na dzisiaj. Prowadził Damian Naprawa, a moim gościem był Marek Zając. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.